Dzisiaj mamy drugą część nauczania na temat nieśmiertelności. Przeczytamy fragment z listu do Rzymian, 8 rozdział, werset 2, dla przypomnienia. Albowiem prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Widzimy więc, że Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że jest prawo ducha, życia w Jezusie Chrystusie oraz jest prawo grzechu i śmierci na podstawie tego wersetu. Widzimy również, że prawo grzechu i śmierci, które jest tak powszechne po całym świecie, ponieważ wszyscy ludzie grzeszą i umierają, zwróćcie uwagę, że to prawo zostało zniesione dla ludzi, którzy wierzą. Zgodnie z tym fragmentem Pisma, gdzie jest napisane, że prawo ducha, życia w Jezusie Chrystusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci, czyli spod prawa tego, co widzisz naokoło siebie. Jesteś wolny, ale jak wolny? Gdy stosujesz prawo ducha. Gdy stosujesz prawo ducha, czyli życia w Jezusie Chrystusie. Jeżeli my stosujemy prawo życia, czyli prawo ducha, wówczas prawo grzechu i prawo śmierci w nas nie działa. I to jest coś, co musimy zrozumieć. Jeżeli tak jest i Biblia mówi, że prawo ducha wyzwoliło nas, to powstaje pytanie, dlaczego tylu ludzi albo precyzyjnie nawet mówiąc, wierzących umiera. Skoro Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że w dziele Jezusa Chrystusa, dzięki temu, co Pan Jezus dla nas uczynił, jesteśmy wolni od prawa grzechu i prawa śmierci. Czyli coś jest, co musimy zrozumieć, aby poruszać się w prawie ducha, które uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Wiemy dobrze, co się w nas dzieje w momencie, kiedy rodzimy się na nowo. Uwierzyliśmy w dobrą nowinę, że mamy życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Uwierzyliśmy. Nasz umysł, nasze serce przyjęło tę prawdę, że Jezus umarł za nasze grzechy i umarł naszą śmiercią, abyśmy nie grzeszyli i nie musieli umierać. Zresztą dar życia wiecznego jest nam dany. Czyli są rzeczywistości w dziele Jezusa Chrystusa, które należą do nas, jak na przykład niegrzeszenie, jak na przykład nieumieranie, jak na przykład bycie w Chrystusie, w autorytecie, po prawicy Ojca. Te wszystkie rzeczy mogę nie stosować, mimo że one są w Chrystusie. Dlatego wiemy, jedną z podstawowych rzeczy, że kiedy się rodzimy na nowo, nie grzeszymy. Co to znaczy? To, że nie grzeszymy, nie znaczy, że ty już grzechu nie popełnisz, ale to znaczy, że ty nie chcesz grzeszyć. I ty nie grzeszysz zasadniczo, ale zdarzają ci się grzechy. Dlaczego? Dlatego, że pewnej rzeczywistości jeszcze nie znasz, że pewnej rzeczywistości nie poddałeś swego życia, aby stało się życie Twoje nawykiem chodzenia w duchu. Podobnie ma się rzecz z umieralnością albo śmiercią. Podobnie ma się rzecz z autorytetem w Jezusie Chrystusie. Mimo że wiemy, że go mamy, wielu z nas nie zastosuje go perfekcyjnie jeszcze, ponieważ nie ma poznania. My musimy wiedzieć, szukać, czym jest, jeżeli mówimy o temacie śmierci, czym jest śmierć, jak ona funkcjonuje, aby móc ją powstrzymać w naszym życiu. Powstrzymać. Uniemożliwić działanie jej w nas. I tak jak żeśmy mówili, miejscem tym jest wiara w Bogu, czyli kiedy twoje serce jest dla Boga, centralna część człowieka, która zarządza wszystkim, tobą całym, czyli duchem, duszą i ciałem. Jeżeli twoje serce będzie poddane Bogu, będziesz myślał po Bożemu, według ducha, według życia. Kiedy myślisz życiem, nie może śmierć wejść równocześnie. Kiedy myślisz życiem, śmierć nie może być w tym miejscu, bo ty myślisz życie. Jeżeli będziesz myślał śmierć, to znaczy, że nie myślisz życiem. Dwie rzeczy nie mogą jednocześnie być. I teraz zobaczcie, w świecie ludzie mówią o potędze umysłu. Myślę, więc jestem. I różne inne filozofie. Oni rozumieją, że istnieją, bo myślą. W pewnym sensie mają rację. My wiemy, że życie jest z ducha. I mamy myśleć duchem albo z Ducha Świętego. Mamy myśleć. Czyli Bogiem mamy myśleć. Życiem mamy myśleć. To jest wolą Boga. Jezus dlatego umarł, żeby zdeaktywować śmierć. Jezus dlatego umarł, żeby zdeaktywować grzech. Tylko, że w momencie, kiedy my się rodzimy na nowo, my nie jesteśmy automatycznie w niebie, tylko cały czas na tej ziemi. O 12 w południe się narodziłeś na nowo, a wieczorem jesteś jeszcze na tej ziemi. Czyli co? To, co jest wokół ciebie, napiera na ciebie. Nie zmieniłeś miejsca pobytu ciała fizycznego, że jesteś teraz w niebie. O! Teraz to ja inaczej widzę, myślę i wszystko jest inne. Nie ma jakichś ludzi grzeszników, demonów tutaj nie ma. A ty masz dosłownie, de facto być w niebie po nowym narodzeniu, w sposobie myślenia. Jakbyś ludzi nie widział, jakbyś grzeszników nie widział. Jakbyś był tylko cały czas ze wszystkich stron otoczony Bogiem. Tylko trudnością jest to, że my cały czas żyjemy na tej ziemi. I musimy poznawać Słowo Boże, co jest procesem. A więc w momencie, kiedy poznajemy, dopiero kiedy zaczynamy myśleć coraz bardziej niebem, w tym momencie coraz mniej myślimy, jak świat myśli. I w tym momencie stajesz się prawdziwie wolny od wpływów innych duchów, które nie są Bożymi duchami. Czyli proces zachodzi przemiany nas, zmiany myślenia, aby myśleć na sposób Boga, by w nas przebywała tylko myśl Chrystusowa. Ponieważ ty jesteś częścią ciała Chrystusowego. Ty jesteś w Jego ciele, w Chrystusie. Jego myśli mają tobą zarządzać. Ty jesteś częścią ciała Chrystusowego. Więc Jego myśli, głowa, którą jest Chrystus, myśli każdym członkiem tobą. I ty powinieneś myśleć dokładnie jak On myśli. Niemożliwa jest śmierć. Niemożliwa jest śmierć. Teraz zobaczcie na to, jak ważnym jest myśleć Bogiem. Zobaczcie, jak ważne jest, żeby kościoły wierzący poświęcali czas Bogu. W momencie, kiedy tego nie robią, mają problemy. Mają rzeczy nieuświęcone. Długi czas pozostające, ponieważ zamiast zajmować się Królestwem Bożym, szukaniem Go, chodzeniem po prostu w niebie umysłem i sercem, oni jednak serce mają w innych rzeczach. Dlatego nie jest możliwy dla tych ludzi stan idealny. Czyli życie ducha uwalniające od prawa grzechu i śmierci. Dlatego jest tak ważne poddanie się Bogu. Tak ważne jest, by nasz umysł poddał się duchowi. By nasz umysł myślał Bogiem. I to jest proces. To, cośmy już mówili. Musimy zrozumieć powagę tego, co teraz nauczamy. Bez zmiany sposobu myślenia, niestety, ludzie dają przystęp diabłu. Dają przystęp cielesności, która jest energetyzowana przez diabła. Jest energetyzowana. On palcem zachęca do wszelkich aktywności fizycznych, cielesnych. Rozbudza je, żebyś nie myślał tylko o Bogu. A kiedy zaczniesz o tych rzeczach myśleć, tracisz życie. Tu właśnie o to chodzi. Jaki obszar, ile z naszego życia jest pod jurysdykcją Boga? Absolutnie. Diabeł nie ma tam wejścia. Ile z tych obszarów już myślisz Bogiem? To jest bardzo ważne. Musimy poddać nasze myśli Bogu, nasze serca Bogu. Jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, inaczej prawom Bożym, jeśli jesteśmy posłuszni, to podlegamy prawu sprawiedliwości, prawu życia. Do tego jest ważne, by zrozumieć, jest to miejsce zdyscyplinowanej relacji względem Boga. To nie jest na zasadzie będę miał ochotę, pomodlę się, będę miał ochotę, poczytam. To nic wspólnego z ochotą nie ma, raczej z dyscypliną. Bo kiedy jest ci ciężko, ty też masz się modlić albo czytać Słowo. Bóg nam wskazuje, że my musimy poddać się Jemu, bo my nie rozumiemy naszych stanów, dopóki życie w nas nie będzie funkcjonować. I prawdziwe Boże poznanie. My nie rozumiemy, co się z nami dzieje. Dlatego jeżeli ty będziesz postępował tylko według tego, jak się czujesz, to znaczy, że to ty decydujesz, nie Bóg. Ty decydujesz i twoje poznanie będzie powolne w Bogu. Powolne w Bogu. Czyli kiedy nie jesteś posłuszny, nie poddajesz się Bożemu Słowu, nakazom, by trwać w Jego Słowie, by słuchać, by czytać, by rozważać, by mieć na ustach, by myśleć tym, jeżeli nie idziesz w tą stronę, tylko mówisz, jak będę chciał, jak będę mógł, jak zrobię tamto, zostanie czas i tak dalej, w tym momencie oddala się punkt całkowitego poddania się Bogu. Czyli punkt bycia doskonałym. oddala się. Dlatego zobaczcie, ja wam chcę to uzmysłowić, jak ważne jest, żebyśmy od razu, gdy to rozumiemy, a każdy nowonarodzony powinien od razu to rozumieć, że powinien prowadzić życie zdyscyplinowane w Bogu. Musi. Chcesz widzieć rezultaty? Słuchaj Bożego Słowa. Módl się. Modlitwa dla ciebie jest oddychaniem. Bez tego nie żyjesz. Służba bez modlitwy jest zerem. Nic nie warta. Każdy może czytać Biblię i nauczać z Biblii. Oczywiście to nie jest nauka Boża wtedy. Ale masz ją w ręku. Każdy może mówić o Bogu. Jest tylu gadających ludzi o Bogu. Nawet nie mówię mówiących. Słuchajcie, jest poznanie, które synowie Boga powinni mieć w tych dniach. Dyscyplina jest dziś wymagana. Jeśli ja poddaję się w sposób dyscyplinowany Bogu, to dzięki temu, co Jezus dla mnie zrobił, jestem uwalniany od prawa, grzechu i śmierci. Jestem uwalniany. Bo to jest prawo, prawo duchowe, prawo życia w Jezusie Chrystusie, które jest nadrzędnym prawem. Więc jeśli to robię, jeśli jestem zdyscyplinowany, jeśli prawo grzechu i śmierci przestaje działać, ale prawo życia się aktywuje. Bez pomocy oczywiście Pana Jezusa by to było niemożliwe. Duch Chrystusa musi działać w tym procesie. To On uśmierca nasze uczynki ciała. To On wskazuje, co jest właściwe, co nie. On wzmacnia to potężnie. Dlaczego? Bo Ty tego chcesz. Dlatego słyszysz Go. Ludzie, którzy nie słyszą Boga, właśnie nie mają tego głosu, tej mocy Boga, słyszalnej manifestacji Bożej. Nie mają jej. A nie mówią, gdzie jest Bóg? Tam, gdzie ty nie jesteś, odpowiedź jest. Zmieniłeś miejsce. Tam, gdzie ty jesteś, jest śmierć, ale tam, gdzie On jest, jest Bóg. Tam jest życie. Dlatego zobaczcie, Jezus jest w nas, Duch Chrystusa. Jest gotowy pomagać nam, bo Bóg jest miłością. Bo Bóg jest miłością. On jest z nami. Tylko czy my mamy pierwszą miłość? Czy my z Nim jesteśmy? To jest pytanie. To, że Bóg nas kocha, my wiemy. Ale czy my Go kochamy? Tą miłość, o której On mówił, całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Czy my to robimy? Gdybyśmy to robili, byśmy widzieli efekt. A więc muszę być chętnym, by słuchać głosu Ducha Świętego. Muszę być chętny, aby zaktywować prawo życia we mnie. Muszę. Wiemy, że wielu wierzących umiera. Tak? Większość nawet, byśmy powiedzieli. Znaczna większość. A przecież, zobaczcie, zbawienie nastąpiło. Chrystus wyzwolił nas spod prawa grzechu i śmierć. To jest w dziele zawarte. Ale kto może je zastosować w swoim życiu? Więc Bóg coś już dokonał w Chrystusie. To jest dostępne. Ale jak widzimy, nie wszyscy w to wchodzą. Więcej, mało ludzi w to wchodzi. Tak powiedzmy. Jest to przyczyną też to, co ja na początku powiedziałem. Brak poznania. brak zrozumienia, brak objawienia i, uwaga, brak wykonawstwa tego, co już otrzymałeś, co już pojąłeś. Dlatego to jest dostępne. Niegrzeszenie, nieśmiertelność jest dostępna. Ale niewielu w nią wchodzi. Dlatego widzimy, nawet wierzący umierają bardzo dużo. Dlatego popatrzcie, jak istotną rzeczą jest przyłożyć się z całego serca do szukania Pana. I to już jest to pytanie, czy jestem w tym miejscu, że każdego dnia biorę krzyż, uśmiercam swoją cielesność, by stać się i być uczniem w tym dniu od rana do wieczora. Czy ja uśmiercam swoje ciało, by żyć dla Boga? Ja nie żyję, mówi Pismo, ale żyje we mnie Chrystus. Tak powiedział Paweł, ale to powiedział Paweł. Nie my. Każdy z nas indywidualnie może to powiedzieć. Czy tak jest? Jest co innego cytować wersety innych ludzi, którzy coś powiedzieli, a inaczej jest, kiedy ty masz to sam z przekonaniem zacytować. Czy tak jest w moim życiu? To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. My musimy wiedzieć, w jaki sposób zapewnić sobie długość życia na ziemi i odpowiednie opuszczenie ziemi. Te klucze są właśnie tu kładzione wśród nas. Jezus dał nam autorytet, to co ja powiedziałem. W Chrystusie my mamy wszystko. Biblia mówi, że w Nim jesteśmy napełnieni każdym błogosławieństwem. Każdym błogosławieństwem w okręgach niebieskich czy w sferach. Każdym błogosławieństwem. To znaczy, że będąc w autorytecie po prawicy Ojca w Chrystusie, jesteś ponad wszelkim imieniem wzywanym. Kiedykolwiek w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości, ty się tam znajdujesz. Czyli, kiedy mówimy o śmierci, śmierć jest pod twoimi stopami de facto. Ponieważ Jezus jest ponad nią. Więcej, pokonał ją, wiemy jasno z Pisma. Więc jeżeli to wiem, powinienem umieć się z tym obejść. Teraz ode mnie zależy. Czy wezmę to w swoją rękę i zacznę to właściwie stosować? Jest bardzo ważne. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że wystarczy być w kościele. Rzeczy się będą działy. O, ja będę w kościele, w którym takie moce działają, na pewno będę żył. Czy ty żyjesz, aby żyć? To jest pytanie. Czy ty indywidualnie masz właściwe zrozumienie, że masz narzędzia od Boga, masz zapewnione wszystko, aby zwyciężać w Chrystusie? Masz to zapewnione. Dlatego ja muszę wiedzieć, że mogę przeciwstawiać się w imieniu Jezusa wszelkim duchom, które występują przeciwko Tobie z pozycji tronu, z pozycji tronu, na którym się znajdujesz. Możesz, ponieważ tam się znajdujesz. Ty musisz wiedzieć, że pod Twoimi stopami jest śmierć. Musisz umieć z nią odpowiednio walczyć. Ta walka nie polega tylko na powiedzeniu śmierci w imieniu Jezusa Chrystusa odejdź ode mnie. Nie tylko. To jest też styl życia. To jest styl myślenia. Kiedy nic nie mówisz w imieniu Jezusa, odejdź ode mnie. No tak, ale jeżeli myśleniem pozostajesz w tym samym, to jak ty chcesz wygonić ducha? Rozumiemy? To jest styl życia, to jest styl myślenia. To, co powiedziałem, cały twój człowiek musi siedzieć na tronie. Duch, dusza i ciało chcesz, aby tam było. Dostosowujesz je. Jest bardzo ważne. A więc Jezus chce, abyśmy my manifestowali Jego moc w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Byśmy niszczyli dzieła diabła. On jest usatysfakcjonowany, kiedy to robimy. Tu nie masz się pytać o wolę Bożą, bo wola Boża jest jasno ustanowiona. Ty masz żyć. Bóg dał ci życie. Ty masz zwyciężać. On zrobił swoje. Zasiadł po prawicy Ojca. Dzisiaj ty jesteś Jego rękami, nogami, głową. W tym znaczeniu, że On ci daje myśli swoje. On chce, żebyś ty podporządkował się Jemu, bo w Nim jest życie. A jeżeli ty się Mu podporządkowujesz w dyscyplinie, to ty masz życie. A jeżeli masz życie, to nie śmierć. Dlatego mogę walczyć. Narzędzia są nam dane do walki. Wiemy, że to jest wiara w Jego Słowo. We wszystko, co tu mówimy. Wszystko, co jest Słowem od Boga. Wszystko, co jest dobrą nowiną. Chwytaj się wszystkich tych rzeczy. Łap, notuj, rozważaj. Niech twoje myśli będą zapełnione. Niech twoje serce będzie zapełnione Słowem Boga. Już powstaje zbroja. Już zaczynasz budować fortece wokół siebie. Przeciwko wrogom Bożym. Już zaczynasz to robić. A stawiasz to przeciwko diabłu. Przeciwko atakom. Bo ty należysz do Królestwa Nieba. Więc ludzie pytają się, kiedy młodzi ludzie umierają, za wcześnie. Dlaczego Bóg nie mógł tego zatrzymać? Kiedy jakiś wierzący umiera, no dlaczego nie zatrzymał? Tak? Ale zobaczcie, to co mówiliśmy, poznanie, zrozumienie, objawienie, to, co jest dostępne. A z drugiej strony dokonane dzieło krzyża. A więc Bóg coś wykonał, narzędzia są gotowe. Więc rzeczy na ziemi się dzieją, bo ziemia jest dana ludziom. Więc się dzieją. Już rzecz Boża się dokonała i Bóg mówi, ja już odwróciłem tę sytuację, tylko weź narzędzia i uderzaj zgodnie z Ewangelią nieśmiertelności. Uderzaj. Walcz, żeby tak żyć w duchu, pod prawem ducha, życia w Jezusie Chrystusie. Jezus po prostu walczy teraz przez nas. Pomyłką jest myślenie, że Bóg będzie za nas walczył. Panie Jezu, walcz w tej sprawie za mnie. Bóg walczy przez Ciebie, Tobą walczy. On jest po prawicy Ojca i jest w Tobie. To nie Bóg będzie walczył, to my walczymy, kiedy właściwie funkcjonujemy. Kiedy modlitwy zanosimy do tronu, by Bóg stwarzał okoliczności, bo my dopuściliśmy coś na tej ziemi naszą modlitwą. My decydujemy o losach ziemi, o losach nas samych. Jezus siedzi po prawicy i jest w nas i czeka na nasze ruchy, czeka na nasze modlitwy, czeka na nasz autorytet użyty w Jego imieniu. A więc Królestwo Boże ma się manifestować przez nas. Czekanie na Boga jest pomyłką. My musimy manifestować. To znaczy co? Mamy się modlić, wstawiać, wierzyć, jeżeli chodzi o osobistą pozycję, myśleć poprawnie, mówić poprawnie, działać poprawnie. Wprowadzać w ten sposób Królestwo Boże. Być poddanym prowadzeniu Ducha. Musimy chcieć słyszeć Boga. Musimy chcieć być w sferach duchowych. Musimy chcieć. Musimy pragnąć tego. Bez naszego głodu, by służyć Bogu, jesteś tylko chodzącym do kościoła, podobny do wielu grzeszników. Wielu jest zwodzonych dzisiaj przez duchy religijne, które zapewniają, jest wszystko okej, jesteś we właściwym miejscu. Nie, to my musimy przyjąć i zaktywować życie w nas, które jest w mocy Boga dokonywane. Ale musimy wiedzieć, że Bóg tego za nas nie zrobi. Ty musisz aktywnie uczestniczyć w tym, by odsuwać śmierć od siebie. Ty musisz aktywnie to robić. Jeżeli chodzi o dzieło Jezusa Chrystusa, wiemy, że ono było już wiadome przed stworzeniem świata. Wiecie, że u Boga w sferach nie ma przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w sensie takim, że musi coś po kolei się dziać. Tam wszystko jest otwarte, do wszystkiego jest dostęp. Zanim świat powstał, wiadomo było, że Jezus umrze na krzyżu. Zanim świat powstał. Ja chcę przeczytać te kilka fragmentów. Z pierwszego Piotra, pierwszy rozdział i werset, ja przeczytam wcześniej od 18, ale chodzi mi o werset 20. Wiedząc bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. I werset 21. Znanego wcześniej przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich dniach objawionego dla was. O Chrystusie, o baranku było wiadomo, zanim świat powstał. Tak jak powiedziałem, na ziemi my żyjemy według czasu upływającego, który Bóg stworzył. W sferach duchowych jest cały czas tak zwana wieczność. Początku nie ma, końca nie ma. Bóg wszystko wie. Inny fragment przeczytajmy, to jest z Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jezus ofiarował siebie, słyszycie, co tu jest napisane? Ofiarował siebie przez Ducha Wiecznego. Ducha Wiecznego, który jest zanim świat powstał, obecnie i będzie dalej. Przez Ducha ta rzeczywistość jest znana wszędzie, w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Dlatego pewne skarby zbawienia dla niektórych, którzy głęboko wchodzili w Boga, były dostępne już zaraz, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Henoch był wzięty do góry. Nie ujrzał śmierci. A więc to, co Pan Jezus uczynił, na Kalwarii znajduje się od wieków, od zawsze w sferach duchowych. Zdaję sobie sprawę, że dla ludzi niewierzących znowu jest to niesamowite, co tutaj mówimy. To jest po prostu niezrozumiałe i dla nich to jest zawsze bzdura. Ale to jest przekazywane wierzącym, świętym, którzy mają inne podejście. A więc, aby zamanifestować tą rzeczywistość, to, że Jezus zwyciężył śmierć, uwaga, muszą znaleźć się wierzący, którzy zapłacą za to cenę. Tu dochodzimy coraz głębiej, że to nie jest tak, że każdy wierzący będzie wyzwolony od śmierci po prostu tak, bo przeczytałem, jestem wyzwolony spod prawa grzechu i śmierci. Musi zapłacić cenę, żeby w tą rzeczywistość wejść. Żeby w nią wejść, muszę myśleć w sposób właściwy. Jest to proces uświęcania. Ta cena jest związana z uświęcaniem. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy jesteś gotowy być zdyscyplinowany? Czy jesteś gotowy spędzać czas z Bogiem? Będziesz kuszony, byś tego nie robił. Będziesz zwodzony, byś w inną stronę poszedł. Będziesz zachęcany do rzeczy grzesznych. Będziesz zachęcany po prostu do życia se przyjemnie. Po prostu. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę bycia doskonałym uczniem Jezusa Chrystusa? W dziele zbawienia to się zachowuje. W dziele zbawienia to wszystko ma miejsce, jest zawarte. Przyjrzyjmy się teraz, co się dzieje, gdy człowiek umiera. Czym jest proces umierania? Zobaczcie. W momencie, kiedy człowiek umiera, wytwarzana jest pewna atmosfera śmierci. Pewne częstotliwości są uaktywniane w sferze duchowej, które ją przyciągają. Coś się dzieje, że ludzie mówią, czuję śmierć. Zazwyczaj my tak potocznie, jakbyśmy to powiedzieli, jest pewna forma przygnębienia. Ty czujesz myśli porażki, czujesz myśli beznadziei, końca, zakończenia czegoś nieodwołalnego, że to tak musi być i koniec. Chrystus tak, ale śmierć tak. Śmierć zaczyna dominować. Jest pewna atmosfera, jest pewne myślenie, sposób myślenia włączony, że to działanie śmierci jest aktywowane jeszcze silniej, jeszcze mocniej. I uwaga, śmierć przyciąga też inne duchy. Automatycznie. W momencie, kiedy pojawiają się oznaki śmierci, do tego dochodzą inne duchy. Dlatego śmierć to nie jest sam akt śmierci w sensie fizycznej, że człowiek właśnie odszedł. Nie tylko to. Coś się zaczyna znacznie wcześniej. Zaczyna się małymi kroczkami. Dopiero w pewnym momencie ta śmierć zaczyna buchać całą parą. I ludzie mówią, no tak, czuję, że ktoś tu umrze. Ludzie myślą tak, wypowiadają tak. Czyli po prostu, można powiedzieć, bomba już wybucha, albo już wybuchła, tylko w spowolnionym tempie i jakby reakcją łańcuchową pobudza wszystkich wokół, że wszyscy o tym mówią. Uwalniana jest śmierć maksymalnie. Też w tym czasie właśnie jeszcze więcej demonów jest uaktywnianych. Dlatego my musimy wiedzieć, jak usunąć katalizatory tej śmierci, to, co przyciąga śmierć. Jak usunąć duchowość, która przyciąga śmierć, która jest końcem na tej ziemi istnienia. Jak usunąć, czyli nie dopuścić do tego, by śmierć zaistniała. My musimy umieć się temu przeciwstawić. Śmierci zawsze, i to zapamiętajcie, zawsze towarzyszy lęk, strach. Śmierć nigdy nie działa samotnie. Te demony działają obok siebie, równolegle. Zawsze gdzieś pojawia się strach. Strach przed śmiercią. I pod wpływem strachu ludzie zaczynają robić, uwaga, grzeszne czyny, ponieważ boją się. Żeby zachować życie, mogą poświęcić wszystkich wokół, mogą w sposób niewłaściwy, zły, pewne decyzje podejmować w życiu, mogą chcieć oszukiwać, kraść, różne rzeczy robić. Tylko po to, żeby żyć. Nawet jeżeli mają umrzeć, to ostatnie lata chcą totalnie rozpasanie żyć. Znacie takich? Bo wiedzą, że odchodzą. Śmierci zawsze towarzyszy lęk, strach. To jest bardzo ważne. Potem będziecie rozpoznawać atak śmierci na was samych. Będziecie rozpoznawać. A więc wielu nie wie o tym, że właśnie śmierć jest formą życia. Myślą, że śmierć jest śmierć, tak? No nie może żyć. To jest zaprzeczenie śmierci. Jednak śmierć jest formą życia. Bo ona powstaje, kiedy człowiek zaczyna umierać, wtedy ożywa śmierć w tej osobie. I wielu, nie wiedząc, że śmierć jest formą życia, nie sprzeciwia się tej formie, by nie zaistniała. Pamiętajmy, jeżeli coś ma formę życia, może również umrzeć. Dlatego, chociaż śmierć zabija, to jednak większy Bóg zabije śmierć. Dlatego w Apokalipsie, na sądzie ostatecznym, jest wyraźnie powiedziane w tym fragmencie, że śmierć i Hades wrzucono do jeziora ognia. Jest koniec. Koniec funkcjonowania śmierci. Gdzie ona się zaczęła? W ogrodzie Eden. Więc nie bójmy się śmierci, bo jest większy, który jest naszym Bogiem, który już umożliwił, że mamy śmierć pod stopami, ale nadejdzie czas, kiedy czasy się wypełnią, że ta śmierć będzie wrzucona do jeziora ognia. To jest duch, który ma formę życia. To nie jest coś, to jest duch, który ma formę życia. Dlatego każda forma życia, uwaga, ma miejsce swojego zamieszkania. Tylko zobaczcie, są jakby można powiedzieć ogólnie dwie formy życia, takie, które istnieją. Pierwsza forma, przykładowo weźmy człowieka. Bóg, stwarzając człowieka, co robi? Daje mu miejsce zamieszkania. Ziemię. To jest od Boga. Ziemia jest dobra. My się dobrze czujemy. Wszystko jest super. Ale gdy diabeł coś robi, ta forma życia jest złą formą. Dlatego śmierć potrzebuje też miejsca zamieszkania. Ta forma życia jest jak pasożyt. To jest coś, co jest na tobie, na życiu, które jest od Boga, ciebie ma pozbawić życia. Wysysa z ciebie życie. Inna forma przebywania, funkcjonowania, istnienia, życia, które pochodzi od szatana. Tak? Czyli śmierć potrzebuje miejsca zamieszkania. Tym miejscem zamieszkania są nasze ciała. Ona bez naszych ciał nie mogłaby funkcjonować. To jest to. Dlatego trzeba rozumieć, że my musimy uniemożliwić śmierci funkcjonować. Jakby wszystkie możliwe drogi, w których ona może rozwinąć w sobie, w nas działanie, my musimy zauważyć, zamknąć, odizolować, ewentualnie zniszczyć. Tak? W imieniu Jezusa. Widzicie, jak ważne jest poznanie. Widzicie, jak ważna jest pomoc Boga, Ducha Świętego, żeby te rzeczy miały miejsce. Dlatego my bierzemy przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, jak mamy umierać codziennie, jak żyć codziennie. My wiemy. Umieramy dla cielesności, przeciwstawiamy się jej, krzyżując nieustannie swoje ciało, wszystko, co się podnosi, mówimy nie, nie będziesz rządzić mną, moje ciało, nie będziesz. Ja tobą rządzę. Zapomniałeś o tym? Ty rządzisz swoim ciałem. Ono nie będzie podnosić się przeciwko prowadzeniu Ducha Bożego. Śmierć nie potrafi funkcjonować efektywnie tam, gdzie nie ma lęku. Musi być lęk jako pożywka dla niej, by mogła się uaktywniać. To jest bardzo ważne. I są wszelkie możliwe formy lęku. Ten lęk jest ukryty na przykład w odrzuceniu. Ktoś, kto ma ducha odrzucenia, tak? Albo jest pod wpływem ducha odrzucenia. Co jest? Boi się, że nie będzie kochany. I będzie robił ruchy, uwaga, pod wpływem ducha lęku. Uwaga, z nim działa śmierć. Te ruchy będą prowadzić do zniszczenia. One nie są pod wpływem Ducha Świętego. Podałem przykład. Może być też depresja. Boję się, że coś mi się stanie. Przywołuję, co mi się stanie. A co to znaczy? Przywołuję śmierć. Złość. Chcę mieć bezpieczeństwo dla siebie samego. Będę ustawiał wszystkich. Bez względu na to, czy to jest prawe, czy nie. Musi być tak, jak ja chcę. Skąd to jest? Boję się, żebym nie utracił swojego wpływu. Nieprzebaczenie. Byśmy mogli wymieniać wiele cech, które są owocami ciała. Wszystkie mają gdzieś u podnóża lęk. Dlatego Słowo Boże mówi, że jednym antidotum podstawowym na lęk, co jest? Miłość. Przeczytajmy 1 Jana, 4 rozdział i werset 18. W miłości nie ma lęku. Jeszcze raz. W miłości nie ma lęku. Lecz doskonała miłość usuwa lęk. Jeszcze mocniejszy wyraz. Wyrzuca lęk na zewnątrz. To znaczy, wyrzuca go. Odrzuca lęk. Doskonała miłość. Ponieważ lęk zawiera w sobie karę. Poczucie kary. Ten zaś, kto się lęka, nie stał się pełny w miłości, albo inaczej nie wydoskonalił się jeszcze w miłości. Ten, kto się lęka. Czyli widzicie tu proces wzrastania miłości, by mieć w sobie doskonałą miłość. Ty możesz już mieć miłość, bo masz, kiedy uwierzyłeś. Bóg miłości wszedł do twojego serca. I on mówi, daj mi siebie, daj mi swój problem, daj mi to, co cię gnębi, daj mi. Co to znaczy? Oddaj to, nie bój się tego, a teraz walcz z tym. Odłóż troskę, odłóż problem i kiedy odłożysz, jesteś zdrowy, by uderzać w to. To jest to, co jest bardzo ważne, że miłość usuwa wszelki lęk. I teraz popatrzcie, inny fragment, 1 Jana 4:12. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Jest to, widzicie, stan stały. Jeżeli miłujemy się, czyli ja miłuję cały czas, więc co? Cały czas Bóg trwa we mnie i w nas. Jeżeli się miłujemy. I miłość ku Niemu, ku Bogu też, jest w nas doskonała. Jest w nas doskonała. To są zdrowe relacje w Kościele. Zdrowe, podkreślam. Relacje w Kościele i względem Boga. Czyli doskonała miłość usunie obawy względem braci, sióstr, jak również względem Boga. Dlatego Bóg mówi tak, ja cię kocham. Jak pokonać lęk? Czy mnie Bóg kocha? To jest lęk. Czy ja mogę rozmawiać z bratem, siostrą? Lęk. Nie możemy pozwolić, żeby on dominował w naszym życiu. Muszę wiedzieć, że coś takiego jest, umieć to nazwać i uwaga, uderzyć w to w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego my musimy umieć rozpoznawać duchy współpracujące ze śmiercią. Jest bardzo ważne. Pamiętajmy, Bóg, który jest miłością, zobaczcie, jeżeli mamy Go w sobie tak, jak On by chciał, abyśmy Go mieli, nie ma lęku. Uwaga, nie ma śmierci. Dlatego jest tak ważne, żeby się wydoskonalać w miłości. Widzicie? To jest proces. Teraz jak bardzo przyłożę się do tego, będzie on szybko następował lub wolniej. Dlatego słuchajcie, nie marnujmy czasu. Nie marnujmy czasu. Bóg jest po naszej stronie. On jest po to, by nam pomagać. Już go masz w sercu, miłość. Puść, by zajęła wszystkie komnaty twojego serca. By przejęła twój umysł. Pozwól. Uderzaj w lęk. Bo lęk sprawia, że ludzie zaczynają robić złe, niewłaściwe ruchy. Chrześcijanie, byśmy powiedzieli, chybiają celu. To znaczy, jest to jeden z grzechów, o którym Biblia mówi. Jest paraptoma, wykraczanie poza określoną linię, czyli znasz grzech, wykraczasz. I drugi to jest hamartia. To jest grzech potocznie tłumaczony w Bibliach najczęściej, po prostu grzech. Ale to znaczy, chcesz dobrze, trafiasz obok. Nie byłeś w tym perfekcyjnym planie. Nie trafiłeś dokładnie według tego, co Bóg ci mówił. Zrobiłeś coś innego. Można to nazwać nieświadomy grzech. W pewnym sensie. Chcesz dobrze, wychodzi źle. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ty chcesz dobrze, ale jednak nie trafiasz. Dlatego zobaczcie, jakie jest antidotum na to wszystko. No tu pokazujemy to centralne antidotum. Miłość. Absolutnie miłość. Zobaczcie, że jaki apostoł nie umarł? Tak zwany apostoł miłości. Kto nim był? Jan. Dlaczego nie można było go zabić później? Próbowali na różne sposoby. Życie się manifestowało. Bo on kochał do granic. Śmierć nie mogła panować nad nim. Ja sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy chcieli go ugotować w oleju, nie byli w stanie, postraszyć go. On nawet strachu nie miał w tym momencie. Wierzę, że tak było. Nie miał strachu. Po prostu chcą tego dobra. Wiedział, że się będzie Bóg manifestować. Całkowicie zaufanie do Boga. Gdyby pomyślał i bał się, daje przez tam śmierć. Oczywiście, że ci, trzeba też dodać, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, nawet jeśli umrą, żyć będą, tak? Więc to trzeba dodać tutaj, żeby ktoś nie mówił, nie myślał, że gdzie się przestraszy i tak dalej, zginę, że teraz już nie będę miał zbawienia. Nie, 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 nie. My mówimy o manifestowalnej obecności Boga, kiedy mówimy o nieśmiertelności. Na tej ziemi to jest rzadkość do tej pory. To jest rzadkość, bo mało wierzących dochodziło do poznania tego. Mało. Mało, nie dosyć, że dochodziło do poznania, ale stosowało tak, jak należy, prawo życia. Czyli żyło w sposób zdyscyplinowany, tak jak ja. Szatan doskonale wie, że jest pokonany. Szatan doskonale wie, śmierć wie, że są pokonane. Oni wiedzą. Wiedzą o tym i mimo to próbują odzyskiwać, że tak powiem, miejsca w ludziach. Próbują. Jeżeli damy im miejsce, będą funkcjonować. Ale patrzcie, właśnie dlatego my mamy właściwie wierzyć, właściwie myśleć, właściwie funkcjonować w Chrystusie. To tylko w Chrystusie jest możliwe. Ponieważ poza Chrystusem nie ma życia. Dlatego niemożliwe jest, by ludzie zwyczajni, nominalni mogli nie umrzeć. To jest niemożliwe. Ale w Chrystusie jest to możliwe. Bardzo mi zależy na tym, żeby w nas obudzić gorliwość poszukiwania doskonałości. Gorliwość poszukiwania doskonałości. Nie pozostawać w jakimś tam miejscu w Chrystusie. Na zasadzie nie jest tak źle już. Nie. Musisz chcieć więcej. Musisz zmierzać do tego. A więc, kiedy człowiek umiera, ja nie mówię o wypadkach szybkich, gdzieś się tam coś zaczyna dziać. Ja teraz mówię, kiedy człowiek umiera, tak w normalny sposób, tak jak to bywa wśród ludzi, musiało coś być znaczącego, co sprawiło, że umiera. Musiało być coś znaczącego. To znaczy, śmierć się rozwinęła do miejsca, jej możliwość oddziaływania, do miejsca zabrania życia. Nastąpił pewien proces, w którym śmierć użyła różne formy duchów do tego, żeby mogła się zamanifestować ostatecznie. Otóż jeżeli gdzieś pojawiły się formy lęków, uwaga, śmierć została zaktywowana. To nie jest tak, chcę podkreślić, że my wszyscy od urodzenia musimy umrzeć. To nie jest tak. Można zaktywować albo trzeba zaktywować w nas śmierć. Bóg nas nie powołał, byśmy umierali albo nie przeznaczył nas na śmierć ludzkości. Dlatego my jako stworzenia Boże nie jesteśmy stworzeni, by umierać. My jesteśmy stworzeni, by żyć. Tylko, że jako stworzenia mamy wolną wolę. I nie znając Ewangelii, nie znając praw Bożych dostatecznie, nie wiemy, jak się jej przeciwstawić. Z tego powodu ona ma prawo działać. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy na poprzednim nauczaniu, istnieją prawa. Bóg by chciał najlepiej dla nas, ale są prawa. Jeżeli według praw będziesz szedł drogą niewłaściwą, po prostu będą niewłaściwe rezultaty. A więc, jeżeli człowiek umiera, musiały wcześniej pojawić się formy lęków, które zaczęły rozwijać się w sposób stopniowy, zaczęły pojawiać się inne formy duchów, stany emocjonalne, stany myślenia, czyli myśli. I to jest bardzo ważne. Jeśli człowiek nie zwróci uwagi na to, że już myśli pod wpływem lęków, jego decyzje, jego sposoby funkcjonowania są na podstawie lęków, uwaga, wytwarza to w naszym ciele jako następstwo pewne toksyczne hormony, czyli fizyczną rzeczywistość. Fizyczne hormony, które odblokowane są przez działanie mózgu, komórek mózgowych. Porusza pewne neurony, które są spadkiem tego upadku w Ogrodzie Eden. I wtedy dzieje się tak, że przez te niewidzialne aktywności umysłu, które są uwalniane przez neurony, powstają właśnie te toksyczne hormony, które sprawiają znowu rozwój pewnych chorób, które de facto prowadzą do śmierci, gdzieś tam w końcowym efekcie. Więc widzicie, wszystko się gdzieś zaczyna od lęków. Te toksyczne hormony transmitują rozmaite, demoniczne trucizny, które właśnie szkodzą nie tylko ciału, ale też psychice. Stąd z upływem czasu ludzie nie wiedzą, co się dzieje, tylko mówią, no nie wiemy dlaczego, ale jesteś chory. Wtedy ludzie idą do lekarza po diagnozę, a diagnoza zawsze mówi co? Ona nie widzi twojego stanu duchowego. Ona obserwuje tylko twoje ciało albo psychikę i tyle. I mówią, jesteś chory i tu jesteś chory. Natomiast wszystko miało źródło ze sfery duchowej. Z tego powodu właśnie chodzi o to, żeby myśleć życiem. Żeby myśleć po Bożemu. Ja przeczytam Kolosan, 3 rozdział. Werset 2. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A więc myślcie o tym, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Nie o tym, co na ziemi. To jest nakaz. To jest wskazówka. To jest życie. Słuchajcie, takie porady, to ludzie idą grać w totolotka, żeby wygrać. A ja mówię, tu jest totolotek. Ja mówię, tu masz życie podane. Darmo, jak mówi słowo. Może właśnie niektórym ludziom by się przydało płacić za Ewangelię, tak? Żeby zrozumieli, że to jest wartościowe. Ale niestety, albo chwała Bogu, Ewangelia jest za darmo. Więc Słowo Boże, słuchajcie, jest życiem. My powinniśmy tak lgnąć do życia, że hej, a więc mamy myśleć o tym, co w górze. Jeśli będziesz patrzył na to, co na dole, to rzeczy niewłaściwe będą przetransmitowane do twojego umysłu. Mając legalny dostęp do twojej fizycznej kondycji i egzystencji. A więc na skutek myślenia niewłaściwego umożliwiasz w sposób legalny, widzicie, prawo umysłu, źle myślisz, masz zły efekt, ale to jest legalne. Źle myślisz, przez to dopuszczasz do swego umysłu złą kondycję fizyczną i w ogóle egzystencję na tej planecie. Umysł, uwaga, jest elektrownią kondycji fizycznej. Zapamiętajcie, jak myślisz, tak będziesz się czuł fizycznie. To się będzie działo w swoim ciele. Oczywiście to jest pod kątem wierzących, a nie niewierzących. Ci, którzy myślą we właściwy sposób, ich kondycja fizyczna będzie szła w górę. Zwróćcie uwagę, że ludzie, którzy źle myślą, kondycja fizyczna idzie w dół. Czyli na poziomie umysłu przegrali bitwę. To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że źle myślałem. Nazywamy to pokutą. Po prostu. Ja muszę to widzieć. A nie mówić na przykład, nie, to nie jest problem, ja nie mam problemu, tak? Nie, źle myślałem, było tak, no. Nazwać to, bo jeżeli staniesz w prawdzie, powiesz, źle myślałem, to znaczy, że coś widzisz. Ha, widziałem, źle myślałem. To znaczy, że mogę odwrotnie myśleć właściwie. Bardzo ważne jest umieć nazywać swój stan. Wracać do życia. Umysł jest elektrownią kondycji fizycznej. Jeżeli ja zdyscyplinuję swój umysł i będę myślał o tym, co w górze, to będą prawidłowe te transmisje do mojego ciała z umysłu. Będą. I one będą pochodziły z nieba, z duchowego objawienia od Chrystusa. Ty będziesz miał słowo życia w postaci duchowej przekazane do twojego umysłu. I wtedy się spełnia to, że raptem się okazuje, że moc zaczyna się pojawiać w tym ciele. Że zdrowiejesz. Że myślisz właściwie, że masz siłę fizyczną. Umysł jest elektrownią. Jak myśli umysł? Inaczej mówiąc, jakie elementy mają dać prąd? Taka będzie kondycja fizyczna. Jeżeli to jest od Boga energia, będzie właściwie. Jeżeli nie, niestety będzie to prowadzić do destrukcji. No wróćmy do tego ogrodu Eden jeszcze. Jest tam świetny przykład tego, jak należy myśleć, a jak nie. I jak powstała śmierć. Śmierć istniała albo zaistniała od momentu zjedzenia owocu przez Adama. Gdyby Adam nie zgrzeszył, to śmierć nigdy by nie została aktywowana. Nie byłoby jej. No i w konsekwencji tego musimy rozumieć, grzech spowodował to, że śmierć miała dostęp do ciała Adama. Czyli otrzymała miejsce zamieszkania. Każde stworzenie, jak powiedziałam wcześniej, potrzebuje miejsca do zamieszkania. Śmierć też. Więc ona jak pasożyt zamieszkała w pierwszym człowieku albo w pierwszych ludziach. Mogła powodować śmierć ich ciała. Czyli musimy rozumieć, że coś się dzieje w człowieku, w ludzkim ciele, gdy pojawia się śmierć. Śmierć jest karmiona. Karmiona, by mogła żyć, by mogła funkcjonować. I dlatego musimy to karmienie zamknąć. Nie dostarczać pożywienia. Po prostu przez to, że zamkniemy dopływ pożywienia, istota śmierci po prostu umrze. Nie będzie w nas mogła funkcjonować. A więc musimy się nauczyć ją eliminować. Śmierć, która działa już w ciele, ona nie przyszła tak po prostu. Ona musiała najpierw pojawić się na skutek pewnego oszustwa. Pewnego zwiedzenia, oszukania nas. I dzieje się to często, kiedy pojawia się jakaś choroba i ona nie odchodzi. A w pewnym momencie ty mówisz na przykład coś takiego: ach, już nie mam sił z nią walczyć. I poddajesz się. Wiecie dobrze, że jest prawo życia i śmierci w naszym języku, w tym, co mówisz. Idąc głębiej w tym, co myślisz. Więc jeżeli ktoś przyzwoli na to i powie: ach, już dobra, niech się dzieje, co chce, tak naprawdę osoba myśli o odejściu, o śmierci. Czyli dopuściła, możesz działać we mnie. Zobaczcie, cały świat myśli w ten sposób. To jest tak naturalne już w tym świecie, że ludzie zgadzają się po prostu z tym. Oni nie walczą. Nawet dziwnie patrzą na przykład to, co mówimy, na nas, którzy byśmy powiedzieli: nie, nie trzeba umrzeć. To oni wtedy patrzą na ciebie z wielkimi oczami i mówią: to jest niemożliwe, co ty gadasz? Tak głęboko zakorzeniła się śmierć, jak to Biblia mówi, ona przeszła na wszystkich ludzi. To myślenie, że tak musi być, stało się po prostu normalnością, tak? I zobaczcie, to nie jest prawda, że oczywiście tak ma być, ale rzeczywiście ludzie tak się zgadzają z tą śmiercią. Pozwalają jej działać przez pewnego rodzaju cierpienie, które doświadczają. Przywołują po prostu tą śmierć. Więc akceptacja takiej śmierci pojawia się albo świadomie, albo nieświadomie. Ale pojawia się zawsze to życzenie poprzez to, że ktoś wszedł pod prawo śmierci. Ktoś umożliwił jej działanie. By śmierć mogła w końcu umotywować swoje działanie i wyeliminować cię spośród żyjących. Jest to bardzo ważne, żeby to zrozumieć, ponieważ u Boga śmierć musi zawsze podać przyczynę, jeżeli ciebie chce zabić. Musi podać przyczynę. Wszystko, co się dzieje z nami, jest za przyzwoleniem Bożym. Są legalne prawa, które śmierć posiada, żeby zabić człowieka. Ale ona, zanim to uczyni, musi umotywować, że to zrobi. Zobaczcie, to się dzieje na tak zwanym sądzie Syjonu, gdzie śmierć, zanim kogoś zabije, musi wytłumaczyć, musi się z tego rozliczyć, dlaczego chce zabić, w jaki sposób chce zabić, musi się wytłumaczyć. Musi po prostu przedstawić twój przypadek sądowi Syjonu. W sądzie Syjonu biorą udział różne stworzenia, które są Bożymi stworzeniami i zasiadają tam. A więc śmierć musi zawsze na podstawie prawa zawsze musi raportować wszystko Syjonowi. To nie jest tak, że ona sobie może działać, kiedy chce. I widzicie, jak już to słyszycie, w tym momencie już widzicie sami, że to nie jest tak, że śmierć to jest naturalna rzeczywistość. A więc musi raportować Syjonowi śmierć. Na przykład, ilu ludzi zabije tego dnia? Dlaczego? Z jakiego powodu? Legalnego powodu. Dlatego my musimy badać legalność, na podstawie której może działać śmierć. Czyli badać prawa, na podstawie których ma działać śmierć. To jest bardzo ważne. Biblia mówi w Ozeasza 4:6: moi ludzie giną z braku nauki albo wiedzy. A z drugiej strony w Jana 10:10 jest napisane: diabeł przychodzi, by kraść, zabijać i niszczyć. Więc diabeł chce, byśmy nie wiedzieli o tym, jak walczyć ze śmiercią, byśmy nie znali praw Bożych, praw śmierci. Diabeł chce, aby mógł działać. A druga rzecz, musimy rozumieć, że on jest złodziejem. Czyli co? Popatrzcie, on działa na tej ziemi nieprawnie, jak złodziej. Widzicie to? Tak naprawdę ty możesz żyć, to jest twoja ziemia. Ale ponieważ grzech się rozpanoszył, wszyscy ludzie myślą tak, jak myślą, według złego, mało ludzi wierzy i myśli Bogiem, tak jak my, w związku z czym oni myślą o śmierci. My mówimy o życiu i myślimy. To jest bardzo ważne. I dlatego dla nas jest to złodziej, który nie ma prawa do nas, bo my jesteśmy Boga. On nie może nam zabierać czegoś, co jest nasze. My musimy to tak rozumieć. Jeżeli my coś mamy, to Bóg nam dał, nie po to, żeby teraz diabeł przyszedł, złodziej, i nam to zabrał. Nie po to. Bóg nie chce, żeby diabeł przychodził albo złodziej nam zabierał. Wprost przeciwnie. On mówi, ja przyszedłem, aby owce moje miały życie i to obfite. Życie! No to nie śmierć. Więc jeżeli Jezus po to przyszedł i wiemy, że życie zawiera się w dziele zbawienia, a nie śmierć, no to korzystajmy z tego, wiedząc, że mamy za wroga tego, który zabija, który kradnie, który chce nam zabrać życie. Pamiętajmy. Ale on nie może działać nielegalnie. To jest właśnie to. Diabeł nie może działać nielegalnie. Śmierć nie może działać nielegalnie. My musimy zezwolić na działanie w nas śmierci, w nas diabła. A więc nie powinniśmy ignorować sposobów, w jakich działa diabeł. Nie powinniśmy. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan, w 4 rozdziale i wersecie 27, nie dawajcie miejsca diabłu. Nie dawajcie miejsca diabłu. To znaczy, że wierzący mogą dać miejsce diabłu. Czyli co? Bóg wzywa nas do świadomości takiej, by nie dawać diabłu w ogóle miejsca, by nie kradł, by nie zabijał, nie niszczył. On nie ma mieć miejsca w nas. I patrzcie, kto nie ma dawać miejsca? Bóg? To my. Nie dawajcie. Czyli wierzący, wy nie dawajcie. Każdy z nas nie powinien dawać właśnie miejsca diabłu. I to jest bardzo ważne, co powiedziałam. Nie ignorować tego. Nie ignorować sposobów, w jaki działa szatan. Nie ignorować tego. Raczej rozpoznawać, wiedzieć, jak on działa i poznać jego schematy działania oraz jak samemu zabezpieczyć można swój dom, jak zbudować fortecę, to mamy wiedzieć, wokół swego serca. Jak ochronić swój umysł? To jest coś, co ja mam znać, poznać i stosować. To jest to, za co ja płacę cenę, by chodzić w ten sposób, jako zwycięzca. Więc jeśli znam jakieś szczególne punkty wejścia diabła lub jakiegoś określonego ducha, znasz działanie tego ducha, rozpoznajesz go, to zaczynasz budować określoną fortecę wojenną. Czyli na myśl, na przykład, o chorobie, ty mówisz, a ja jestem zdrowy w Chrystusie. Przykładowo, tak? I moje myślenie nie jest, jestem chory i wtedy co ja zrobię? Następny krok jest, idę do lekarza. Widzicie to? Nie do Boga, ale już do lekarza. Czyli myślę niewłaściwie, no to idę niewłaściwie. Ale jak myślę właściwie, forteca jest ustawiona, to ja wiem, Bóg jest moim lekarzem. Więc musimy dochodzić do tego miejsca perfekcji w Bogu. doskonałości. By na każdy sposób działania diabła mieć odpowiednie narzędzie obronne. Nazywamy to tarczą wiary, albo zamkiem schronienia, albo zamkiem warownym, albo zbroją Bożą. Tak? Więc ja wiem, jak zbudować się, by przeciwstawić się diabłu. To jest bardzo ważne, a więc nie mogę być ignorantem. Mnie nic nie dotknie. Wiecie, co to jest? Ignorancja. Kiedy ktoś mówi, mnie nic nie dotknie, a nie ma poznania. Dopiero się nowo narodził, on już mówi, mnie nic nie dotknie. No to jest arogancja, to jest pycha. Na jakiej podstawie to mówisz? To Bóg ci nie powiedział tego. Jeżeli chodzisz drogą Bożą, nie dotknie cię. Stwierdzenie absolutne, mnie nic nie dotknie, jest nieznajomością jeszcze praw Bożych. I to jest ignorancja. To już jest ignorancja. Bo ja kiedy mówię, mnie nic nie dotknie, to jak mnie dotyka, to jestem totalnie rozwalony. Bo się okazuje, że myślałem, że mnie nie dotknie, a tu jestem dotknięty. A więc nie mogę być ignorantem. Muszę wiedzieć z pokornym sercem, umieć przeciwstawić się diabłu. Muszę stanąć naprzeciw, poddając się Bogu, Biblia mówi. A więc, kiedy ja się nie poddam Bogu, to ja sobie mogę stawać przeciwko diabłu, ale nie jestem poddany Bogu. Czyli znowu nie spełniam prawa duchowego. I wychodzę do walki bez uzbrojenia Bożego. No to co? Jestem wystawiony na ataki. Ludzie się dziwią, że są pokonani. Ale dlaczego? Bo nie poddali się Bogu. Czyli Bóg nie zaczął w nich się manifestować. To Bóg nie uczynił zbroi ich aktywną, mocną Bogiem. To oni nie zbudowali zamka, którym jest Bóg. Nie zbudowali, a wychodzą do walki. Czyli bez poddania się Bogu walka z szatanem jest pomyłką. Ja myślę, że tutaj zakończymy i do za tydzień. Amen.